You smell that? What is that? What's that smell?
A cologne?
No.
Opportunity.
No, money.
Oh, okay.
You smell money. Then if it goes bust, you can make 10 to 1, even 20 to 1 return, and it's already slowly going bust.
Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
I jest to odcinek specjalny poświęcony Oscarom. Panie i panowie, przed nami Oscary. W noc z niedzieli na poniedziałek, 9 lutego, Amerykańska Akademia Filmowa po raz 92 wręczy swoje nagrody, czyli słynne Oscary, a my po raz kolejny, jak co roku, będziemy oglądali ceremonię, w tym roku dzięki uprzejmości Canal+.
Jak co roku noc Oscarowa wiąże się z tym, że przygotowujemy swoje typy, wypełniamy swoje baloty. Dlaczego? Dlatego, żeby nie porównywać swoją wiedzę o tym, jaki film powinien dostać Oscara, tylko po to, żeby zwyciężyć, żeby być górą nad kolegami, którzy razem z tobą oglądają Oscary i wypełniają swoje baloty.
Jak co roku Konrad przed ceremonią mówi, no koledzy, przecież to ma być tylko zabawa i gra, ale musicie czasami spojrzeć na niego w trakcie oglądania tej ceremonii, kiedy trafi jakąś kategorię, której ty nie trafisz. Po prostu tak bardzo wciera to
tobie
w twarz.
Pamiętajmy, że to jest zabawa.
No właśnie, już się zaczyna. Nie, w tym roku dla mnie to nie będzie zabawa. W tym roku ja chcę wygrać. W tym roku chcę skopać tyłek, Konrad.
Możliwe, że w tym roku zrobimy sobie taki mały challenge i osoba, która będzie miała najwięcej wygranych, wygra jakiś film. Wszyscy się zrzucimy i wygrywająca osoba dostanie jeden z filmów tegorocznych Oscarowych na płycie Blu-ray.
Więc ja się nie będę zrzucał. Wiesz,
trzymajcie
dlaczego?
Kciuki za mnie.
Bo ja to wygram.
No, jak dobrze pamiętam, to nie idzie ci najlepiej, jeżeli chodzi
na
o to obstawianie.
Na Globach cię pobiłem, frajerze.
O jeden!
Nie, o więcej.
O jeden!
Spójrz na baloty na Instagramie, zobacz, tam było więcej, tam było z 3 albo 4 więcej.
Ha. Na moim poprawionym balocie dzień później chyba miałem
jeden
więcej.
Dzień później poprawiłeś swój balot, fakt.
Dobra, lecimy w takim razie.
Nie udawaj. W każdym razie, głosowanie na Oscary potrafi być podchwytliwe i potrafi być mózgotrzepne, ponieważ tak naprawdę musisz zrozumieć, że możesz przyjąć dwie strategie. Albo możesz głosować sercem, albo możesz głosować rozumem.
Jaka jest różnica głosowania rozumem a sercem? Trzeba sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie. Czy to jest zabawa? Czy to jest pewnego rodzaju competition?
No właśnie, Konrad, zadaj sobie to pytanie.
Jeżeli to jest zabawa, to zachęcamy wszystkich, żeby głosowali sercem. Głosowanie sercem wydaje mi się, że jest najbardziej uczciwą ze wszystkich form głosowania, dlatego że głosuje się...
Nie, jeśli chcesz wygrać.
Głosuje się na filmy, w których się zakochałeś w tym roku. Zakochałeś, zakochałaś. Ja głosuję sercem w skrytości ducha. W domu mam dodatkowy balot wypełniony sercem.
Nikt go nigdy nie widział. Musimy pamiętać przy tym głosowaniu, że to nie my głosujemy na te nagrody. Na te nagrody głosuje Amerykańska Akademia Filmowa, która składa się z...
Z filmowców.
Dokładnie, z ludzi, którzy kręcą filmy i oni niekoniecznie mogą patrzeć tak samo jak my i niekoniecznie musi im się podobać to samo, co my. Zresztą to widać co roku w nominacjach, ponieważ te filmy, które najwięcej zarabiają w kinach, bardzo rzadko są nominowane, tak jak było w tym roku. Prawda?
Prawda.
Czyli musimy, jeśli chcemy głosować rozumem, to musimy postawić się w sytuacji członków Akademii i spróbować wytypować, w jaki sposób oni będą głosowali. Oczywiście mamy do tego ściągi. Przez cały sezon nagród gildie, czyli no powiedzmy takie związki zawodowe, które zrzeszają każdą dziedzinę filmową w Hollywood, przyznają swoje nagrody. Producenci, aktorzy, reżyserzy, operatorzy, wszyscy. I po tych nagrodach możemy sobie wyrobić jakiś taki pogląd na sytuację, w jaki sposób ten przemysł myśli.
Zgadzam
i co im się, podoba.
Aczkolwiek wielokrotnie byliśmy świadkami sytuacji, gdzie te wszystkie gildie były dosyć mylące, gdyż Oscary są...
Białe?
Tak, i męskie. Nie, gdyż Oscary są nieprzewidywalne.
Ach, ty naiwny człowieczku. Ja sobie co roku to powtarzam, że Oscary są nieprzewidywalne. Oscary bywają nieprzewidywalne, ale tak naprawdę w większości
czysta
przypadków...
Czysta protekcja.
To jest teoria Konrada, którą wymyślił i którą usprawiedliwia to, że jego typy sercem się nie sprawdzają.
No bardzo cię przepraszam, ale jeszcze za panowania Harvey'ego Weinsteina ta protekcja była zauważalna. Musimy pamiętać o tym, że taki film, który załapuje się na Oscary, no to jest... inwestycja wielomilionowa.
Dokładnie, są kampanie marketingowe prowadzone, ponieważ no, jednak cały czas ten napis na plakacie zdobywca Oscara w takiej kategorii albo w tylu kategoriach, to cały czas jest jakiś wabik na ludzi.
Oczywiście, że tak, tym bardziej wabik dla ludzi, którzy mieszkają poza granicami Stanów Zjednoczonych.
Dokładnie, czyli nic dziwnego, że producenci filmowi inwestują bardzo grube miliony w to, aby prowadzić takie kampanie, aby wszyscy członkowie Akademii usłyszeli o ich filmie. W tym roku podobno prym wiedzie Netflix, który zaskakująco wskoczył na miejsce Harveya Weinsteina po jego upadku z tronu, który w tym roku Netflix podobno przeznaczył około 100 milionów dolarów na kampanie marketingowe swoich filmów. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć przy okazji typowań. Scenarzysta filmowy Maratończyka William Goldman w swojej książce Przygody scenarzysty, bardzo fajna książka, polecam bardzo, powiedział takie bardzo fajne zdanie: nikt nie wie wszystkiego. I taka jest prawda. Możemy patrzeć na statystyki, możemy patrzeć, jak głosowały gildie, możemy czytać prasę branżową, możemy słuchać wywiadów z ludźmi, którzy twierdzą, że znają kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, kto zna czyjegoś psa, który jest psem członka Akademii. I oni wiedzą, jak członkowie Akademii będą głosowali. Można temu wszystkiemu wierzyć, ale prawda jest taka, że nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy. Konia z rzędem temu, który wytypował Moonlight w tym roku, w którym wszyscy po prostu obstawiali La La Land. Dlatego, kochani, jeśli chcecie typować, możecie typować tylko i wyłącznie rozumem, czyli patrząc na te wszystkie statystyki i patrząc, jak te nagrody się rozkładają, ale wtedy nie zarobicie największych pieniędzy, ponieważ to są te pewniaki, za które są mniejsze stawki. Natomiast jeśli dobrze wytypujecie rozumem w zaskakujący sposób, nie tak jak do tej pory te nagrody się rozkładały, wtedy macie szansę wygrać naprawdę duże pieniądze, jeśli traficie.
Przerywając tę przydługą wypowiedź z kącika filmoznawcy, przechodzimy do clou naszego dzisiejszego odcinka.
Ty mendo, po prostu jesteś zazdrosny, bo przegrasz.
W dzisiejszym odcinku pochylimy się nad tymi właśnie kategoriami, czyli nad 24 kategoriami i przygotowaliśmy właśnie nasze typy. Nasze typy obstawione sercem i nasze typy obstawione rozumem.
Oprócz tych typów przygotowaliśmy także jedną dziką kartę. I ta dzika karta będzie się punktowała podwójnie przy naszych typowaniach. Dzika karta to jest jedna kategoria, w której wytypujemy coś wbrew rozumowi, niekoniecznie sercem. To może być po prostu najbardziej spontaniczny, wyrąbany w kosmos typ, który nam się marzy, co
który
byłoby
nawet
takim
nie jest nominowany.
Na przykład, bo co roku w sumie pragniemy tego, żeby były zaskoczenia na Oscarach, żeby coś się zmieniło, żeby był taki moment wow. Bardzo rzadko takie momenty się zdarzają i ta dzika karta troszkę jest właśnie takim marzeniem, żeby w którejś kategorii, w jednej, nie musi to być najlepszy film, wytypujemy właśnie takie niesamowite zaskoczenie.
Dzika karta nie jest jedyną rzeczą niestandardową w tych naszych nominacjach, gdyż w kategorii najlepszy film będziemy głosowali będziemy głosowali w sposób preferencyjny, tak, w taki sam sposób, jak głosowała Akademia. Czyli będziemy wybierali filmy, tu mamy ich 9 sztuk, od 9 do 1 miejsca.
Dobrze, to nie ma co dłużej tego przedłużać. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak obstawiać, słuchajcie nas dalej.
Kolejność nominacji wzięliśmy ze strony Oscarowej, więc jeżeli kogoś ciekawi, jak to wygląda po kolei zgodnie z nami, możecie sobie wejść na stronę internetową, gdyż nie będziemy czytali wszystkich nominacji po kolei. W sensie wszystkich nominowanych będziemy od razu mówili nasz typ sercem, a potem nasz typ rozumem.
Zaczynamy od...
Najlepszy aktor pierwszoplanowy.
O, wow, z grubej rury. No dobra. Ja typuję, rozumiem, że dostanie Joaquin Phoenix. Ja zresztą już przy Złotych Globach powiedziałem, że ogolę się na łyso, jeśli Joaquin Phoenix nie dostanie tego Oscara, i podtrzymuję to.
Zgadzam się z tobą, uważam, że Joaquin Phoenix dostanie swojego Oscara.
Natomiast jak głosujesz sercem?
No i widzisz, i tutaj serce jednak idzie do Adama Drivera z Marriage Story.
Rozumiem. Moje serce pozostaje tam, gdzie rozum. Ja jednak uwielbiam rolę Joaquina Phoenixa, zgadzam się z tobą w 100%, Adam Driver jest wspaniały i zresztą Adam Driver był w wielkiej superprodukcji Gwiezdne Wojny, był w dwóch kameralnych produkcjach.
Mimo wszystko nie przebije Dawida Ogrodnika. W najbliższym roku, o ile dobrze pamiętam, Dawid będzie miał chyba z 5 albo 6 premier, więc...
I 5 będzie biograficznych.
Dokładnie. No dobra, następna kategoria to... Aktor w roli drugoplanowej.
Kogo obstawiasz rozumem? Jak typujesz?
Brad Pitt za Once Upon a Time in Hollywood.
Zgadzam się.
Serce tak samo jak rozum. Do Brada Pitta.
A tutaj moje serce wędruje do Joe'a Pesci za Irlandczyka. To jest
no proszę.
Rola, która w tym zestawieniu zrobiła na mnie bardzo wielkie wrażenie.
To taka pożegnalna rola.
Pożegnalna, zdecydowanie. Uwielbiam Brada Pitta, nie to, żebym nie chciał mu dać Oscara, jak najbardziej chciałbym mu dać Oscara.
Ale po tych wszystkich przemówieniach, to jest, aż samo serce się wyrywa, żeby dać mu tego Oscara, żeby posłuchać jego kolejnej pięknej wypowiedzi przy odbiorze statuetki.
Słuchaj, no ja sercem nie daję nagrody za przemówienia, okej? Okay?
A za co?
A zresztą Joe Pesci, chciałem tylko powiedzieć, że ma jedno z najsłynniejszych przemówień dziękczynnych oscarowych, kiedy dostawał za Chłopców z Ferajny. Wtedy wyszedł na scenę, odebrał Oscara, powiedział:
well, it's my privilege, thank you.
I zszedł. Dlatego sądzę...
Najbardziej płomienne powiedziałeś.
Sądzę, że w tym roku może to przebić, gdyby dostał, ale słuchajcie, to będzie Brad Pitt, nie oszukujmy się. Najwyższa pora swoją drogą.
Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej.
Tak, mój typ to jest Laura Dern.
U mnie rozum również Laura Dern i Marriage Story, aczkolwiek serce to Scarlett Johansson za Jojo Rabbit.
A moje serce wędruje do Florence Pugh za Małe Kobietki.
No to jest świetna rola, przyznaję.
To jest zaskakująca nominacja dla niej tutaj i byłoby fajnie, gdyby to poszło w tę stronę, ale... Zgadzam się z tą twoją Scarlett Johansson. No ja kocham Florence Pugh. Po prostu ją kocham.
Wiecie, że... Bo już o tym rozmawialiśmy we wtorek, więc wiecie wszystko na ten temat.
Dokładnie. Następna kategoria, Konrad.
Następna kategoria to najlepsza aktorka w roli pierwszoplanowej.
Jak obstawiasz? Rozumem?
Rozumem. Niestety muszę obstawić Renée Zellweger za Judy. Dlatego, że to jest typowa rola pod Akademię i podejrzewam, że taka rola biograficzna, nie biograficzna jest... Jest tutaj bardzo cenna.
No niestety tutaj się z tobą zgodzę. Ja też rozumiem, obstawiam Renée Zellweger, ale z ciężkim sercem. Ja nie lubię tej roli, ja nie jestem fanem tej roli i miałem taką cichą nadzieję, że Hollywood już trochę wyrosło z tego typu ról.
Na szczęście, na poprawę samopoczucia możesz obstawić sercem.
I myślę, że obstawimy tutaj tak samo, Konrad.
3-4, Scarlett Johansson, Marriage Story.
Tak, zasługuje na tą nagrodę bardzo... Byłoby fajnie, gdyby to była ta kategoria, w której Oscary zaskoczą.
I to jest też moja dzika karta. Czyli Scarlett Johansson za Marriage Story.
No dobrze.
Czyli jeszcze nie wykorzystałeś dzikiej karty.
Ja jeszcze jej nie wykorzystałem.
A, czyli to jest Parasite w najlepszym filmie.
Nie.
Co ciekawe. Najlepszy film animowany.
O proszę. Powiemy tak. To jest moim zdaniem najbardziej otwarta kategoria całego zestawienia Oscarowego spośród wszystkich 24 kategorii. Tutaj naprawdę może dostać każdy film.
Prawie każdy. Myślę, że tutaj Jak wytresować smoka ma minimalne szanse, nawet bym rzekł, że najmniejsze z całego zestawienia.
Tak, ale z drugiej strony i seria Jak wytresować smoka nigdy nie dostała Oscara.
Właśnie.
Co jest...
Z jakiegoś powodu.
Co jest... No właśnie nie jestem w stanie zrozumieć tego powodu, ponieważ te filmy zasługują na tę nagrodę, ale zgodzę się z tobą, że faktycznie to szanse są marne. Natomiast pozostałych czterech kandydatów, czyli...
Netflixowa I Lost My Body, Klaus, Missing Link i Toy Story 4.
Każdy z nich może tą nagrodę dostać, każdy z nich ma argumenty za tym i tutaj tak naprawdę... No słuchajcie, jest ciężko tutaj odseparować serce od rozumu, ponieważ naprawdę to jest bardzo dzika kategoria.
U mnie serce i rozum są w tym samym miejscu i jest to Klaus od Netflixa.
Mhm. Mój rozum obstawia Klausa. Klaus otrzymał ostatnio nagrodę Annie, czyli Stowarzyszenia Animatorów. Jest to bardzo dobry wyznacznik. Moje serce powędrowałoby do Praziomka.
Okay.
Ponieważ kocham Laikę i fajnie by było, gdyby tego Oscara dostali. Zasłużyli, cholera jasna. Nie mówię, że inni nie, ale no dajcie im coś wreszcie. Oni tak bardzo się starają i tworzą takie piękne animacje.
Dobra. Czyli mamy. Następna kategoria. Najlepsze zdjęcia.
Ajajajajaj. Dobrze, ja tutaj mam najlepsze zdjęcia, gdybym obstawiał rozumem i według mnie na 99,99%
jest to
Roger Deakins za 1917.
Dokładnie.
Bez względu na to, co my sądzimy o tym filmie, bez względu na to, co wy sądzicie o tym filmie, nieważne, czy wam się podoba, czy nie, te zdjęcia są absolutnym majstersztykiem i bardzo się cieszę.
Majstersztykiem. Majsterstyk.
To będzie Roger Deakins i chyba nie może
to
być
inaczej.
To będzie
Roger Deakins i u mnie, i serce, i rozum. Jednak to są najbardziej imponujące zdjęcia, jakie w tym roku widziałem, więc...
A moje serce wędruje do Lighthouse.
Tak myślałem.
Oczywiście.
Najlepsze kostiumy.
Dobrze.
Poczekaj, źle to powiedziałem. Następna kategoria to najlepsze kostiumy.
No teraz zdecydowanie lepiej było. Słuchajcie, no mój rozum mówi, że to będą małe kobietki.
U mnie jest to samo, rozum mówi, że małe kobietki, a sercem... Tu mam kłopot, powiem wam szczerze, bo żadne kostiumy nie zrobiły na mnie aż takiego wielkiego wrażenia w tym roku. Nic nie było, tym bardziej w tych kategoriach, akurat w tych nominacjach, więc moje serce zostanie z małymi kobietkami.
U mnie chyba podobnie, chociaż warto zaznaczyć, że ostatnio gildia... kostiumologów?
Kostiumografów albo kostiumografów.
Wręczyło swoje nagrody i
nie wiem.
Za najlepsze kostiumy, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, niewspółczesne, przeciwieństwo współczesnych, z okresu. Mhm. Za najlepsze kostiumy z okresu otrzymał Jojo Rabbit.
No proszę, ale tamte, aha, no rzeczywiście, oprócz tych kostiumów, które są stricte z okresu, jest tam jeszcze sporo dziwactw
no,
typu
Sam Rockwell. Tak jest.
Ale wydaje mi się, że to jest trochę za mało. To jest bardzo standardowe, to są bardzo standardowe kostiumy, jeżeli opowiadają o tym okresie, oprócz oczywiście tych wspaniałych kartonowych mundurów. Następna kategoria to najlepsza reżyseria.
Rozum wskazuje na Sama Mendesa.
U mnie rozum...
1917.
Rozum wskazuje na Quentina Tarantino.
Ho, panie. Ło, panie. Gdzie pan masz rozum?
Zobaczysz. To... Rozum wskazuje na Quentina Tarantino. Mało tego, ja wiem, na co twoje serce wskaże i tutaj się nie zgodzę z tobą w ogóle. I u mnie tak samo jest z sercem. Serce i rozum to jest Quentin Tarantino.
No, u mnie serce wędruje
ja wiem,
do
Bong Joon-ho
za Parasite. Słuchaj, Konrad. Gildia reżyserów nagrodziła Sama Mendesa. Wiesz, ile razy w przeciągu 10 lat Gildia reżyserów wręczyła innemu reżyserowi swoją nagrodę niż później ten, który dostał Oscara? Zero.
No i
mają stuprocentowe pokrycie.
I tu będzie zaskoczenie.
I tutaj wyjdę na prowadzenie i przegrasz, mój drogi przyjacielu.
A ty wiesz, co ja zaznaczę w balotach?
W tym swoim balocie, który trzymasz w pokoju?
Nie, słuchaj, naprawdę uważam, że to będzie Quentin Tarantino. Uważam, że mu się ta nagroda naprawdę należy, tym bardziej, że po seansie 1917 tym bardziej się w tym uświadczyłem.
No według mnie Quentin Tarantino wyjdzie z nagrodą.
Za scenariusz.
Oczywiście. Ale to za chwilę.
Dobra. Następna kategoria to najlepszy dokument.
Powiem ci, że w przeciągu ostatnich 3 lat to się stało moją ulubioną kategorią na Oscarach. Naprawdę... Nie mogę się doczekać, aż zobaczę nominowane filmy i w tym roku było podobnie. Super kategoria. Polecam serdecznie wszystkich nominowanych.
No ja tutaj miałem problem z niektórymi. Na przykład z The Edge of Democracy troszkę się wynudziłem, aczkolwiek Honeyland to jest dla mnie serce i rozum.
No to jest moje serce. Ja Honeyland kocham z całego serca i rozumu tak samo, ale rozumem obstawię gdzie indziej. Rozumiem, obstawiam American Factory, czyli dokument, który jest na Netflixie z kilku powodów. Po pierwsze jest to jedyny dokument, który opowiada o Ameryce. Po drugie jest to dokument, który jest sygnowany nazwiskiem pary prezydenckiej Baracka i Michelle Obamów. Jest to dokument, który zdecydowanie najbardziej będzie przemawiał do amerykańskiej publiczności, a pamiętajmy, że to Amerykanie głosują na te nagrody.
Jest to bardzo wstrząsający dokument, słuchajcie, włączajcie Netflixa i
bo
oglądajcie.
Ja wiem, czy wstrząsa... On jest bardzo zabawny. To jest też jedyna pozycja, która jest autentycznie zabawna.
W ogóle się nie zgodzę z tą
ja się
formą zabawy. Ja w ogóle, ja byłem przerażony z każdą kolejną minutą, że takie sytuacje mogą mieć miejsce.
No, jeśli mówimy o samej puencie, o samym zakończeniu, ale ten clash kulturowy, który jest przedstawiony w tym filmie, jest po pierwsze jest pokazany bardzo sprawiedliwie dla obydwu stron, według mnie. I to jest bardzo, bardzo cenne.
Tak, nie jest reportażowy, tylko jest jak najbardziej obiektywnie dokumentalny.
Dokładnie. I to bardzo szanuję w nim. Ale ja znalazłem bardzo dużo humoru w tym i bardzo dużo takiego...
Znaczy humoru wynikającego z różnic kulturowych.
Tak, tak, dokładnie. Ale słuchajcie, tak naprawdę jest 3 silnych kandydatów w tej kategorii. Po pierwsze jest właśnie American Factory, po drugie jest Honeyland, który według mnie jest jednym z najlepszych filmów zeszłego roku. Przepiękny dokument, który ogląda się jak fabułę. Natomiast trzecim faworytem jest For Sama, czyli według mnie najbardziej poruszający dokument z całego tego zestawienia. Bardzo trudny, ale też bardzo piękny. Polecam
opowiadający
serdecznie.
Historię.
Mieszkańców Syrii, dziennikarki i jej męża, lekarza w obleganym Aleppo.
Następna kategoria to najlepszy krótki dokument.
Krótkometrażówki dokumentalne. Według mnie to się w chwili obecnej wyścig rozgrywa się pomiędzy 2 nominowanymi, czyli Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl oraz St. Louis Superman. Ja to są akurat te dwa dokumenty, które są niedostępne i których nie mogłem obejrzeć, ale po opisie ja obstawiam na St. Louis Superman. To jest historia czarnoskórego radnego, byłego rapera, który w bardzo niekonwencjonalny sposób walczy o zniesienie prawa do posiadania broni w Stanach Zjednoczonych. No i jest to najbardziej politycznie zaangażowany dokument. Wydaje mi się, że on ma największe szanse. Jest to też pierwszy dokument MTV nominowany w tej kategorii. Natomiast drugi, czyli Learning to Skateboard in a Warzone, to jest historia o szkole dla skateboardzistów w Afganistanie. Również taki kontrowersyjny temat, bardzo na czasie, biorąc pod uwagę pozostałych nominowanych we wszystkich krótkometrażowych kategoriach, ponieważ bardzo często pojawiają się właśnie tematy wojny, tematy uchodźców. Dlatego to też ma silne szanse. Ja rozumiem, jestem za St. Louis Superman, no a sercem, gdybym miał wybierać, wybrałbym Life Overtakes Me. To jest dokument, który można zobaczyć na Netflixie. To się dzieje w Szwecji i imigranci szwedzcy, ich dzieci zapadają w stan podobny do śpiączki, który jest wywołany traumą. Fascynujący problem, o którym się niewiele mówi.
Ja w tej kategorii muszę zdać się niestety na ciebie, bo nie miałem czasu, żeby do tych dokumentów zajrzeć, więc będę się musiał tutaj podpiąć.
Konrad, słuchaj, na naszej stronie są wszystkie linki.
Więc,
no, zapraszam cię serdecznie, obejrzyj.
Mam nadzieję, że dobrze zaznaczysz, bo ja zaznaczę tak jak ty, więc żebym nie miał potem, wiesz...
To jest nie fair.
Żebym nie był do tyłu.
Nie możesz chociaż bardzo zaznaczyć tego drugiego, nie możesz zaznaczyć, jak jeździć na deskorolce.
Nie, bo jeżeli ty trafisz, wojny, a jak nie, to jestem jeden w plecy, a tak to razem będziemy w plecy, więc... Trzeba tutaj, muszę rozumem zagłosować.
Okej, musisz strategicznie zagłosować.
Dobrze, następna kategoria to najlepszy montaż. Proszę bardzo.
Nie, ty pierwszy.
Proszę bardzo.
Nie, ty pierwszy.
Otóż tak. U mnie serce to Ford versus Ferrari.
Okej.
A rozum...
Tak.
To Ford versus Ferrari.
No dobrze. U mnie rozum Parasite, serce Parasite.
O proszę.
To jest genialnie zmontowany.
Uważam, że to jest lepiej
film
zmontowany niż Ford versus Ferrari.
Jest duża miłość do tego filmu w Hollywood i wydaje mi się, że oprócz tej najważniejszej nagrody, którą mogą mu wręczyć, będą chcieli jeszcze wręczyć jedną dużą nagrodę. Wydaje mi się, że to będzie to.
No, ciekawe. Ja akurat uważam, że ten Ford versus Ferrari to jest niezaprzeczalne osiągnięcie techniczne i że tutaj jest dosyć duża szansa, że jednak ten Oscar powędruje do Ford versus Ferrari, ale bardzo bym zaśmiał się, gdyby się okazało, że nominowany jest 1917 za te kilkanaście połączeń montażowych, co też na pewno byłoby... Znaczy, tu jest bardziej robota kamery niż montażu.
Nie śmiej się z montażu tego filmu.
Nie śmieję się, mówię, żebym się po prostu zaśmiał z nominacji.
Montażysta był na planie tego filmu i on montował na bieżąco i oni bardzo często korygowali na bieżąco ujęcia, biorąc pod uwagę, jak one się montują, czyli jednak ten montaż odegrał dosyć
czyli
dużą rolę.
Czyli chciałbyś zobaczyć nominację za 1917? Co byś wyrzucił?
Co bym wyrzucił z tego?
Irishmana.
Nie. Thelma?
A jak?
Proszę cię.
Co ty mówię, to jest zły montaż.
To nie jest zły montaż, to jest Thelma. Thelma
dobra,
zawsze powinna być nominowana.
Dobra, zaraz
wyrzuciłbym Jokera. Wyrzuciłbym Jokera i okay, wstawił tutaj 1917.
To teraz najlepszy film międzynarodowy.
Dobrze.
No i tutaj u mnie rozum idzie oczywiście do Parasite, a serce do Bożego Ciała, Janka Komasy.
Widzicie, ja tutaj mam teraz problem, czy ma być patriotą, czy moje serce jest sercem patrioty. Rozum oczywiście Parasite i to jest moja druga obietnica z Złotych Globów, z naszego odcinka poświęconego Złotym Globom, że jeśli Parasite nie dostanie za najlepszy film międzynarodowy, to też ogolę się na łyso, dlatego nie będę tutaj zmieniał swojego typu. Wydaje mi się to w 100% pewne. Jeśli będzie inaczej, to będzie największe zaskoczenie tegorocznej gali oscarowej. Natomiast moje serce...
Pokazałeś na swoje serce?
Tak.
Z prawej strony, świetnie.
Natomiast moje serce, ponieważ z lewej mam to polskie serce, natomiast moje serce wędruje do Honeyland. I bardzo się cieszę, że jest w tej kategorii nominowany, ponieważ Akademia wysłała bardzo fajny sygnał, że nieważne, czy jesteś dokumentem, czy jesteś fabułą, czy jesteś animacją, jeśli jesteś świetnym filmem, to jesteś świetnym filmem i zasługujesz na nominację, dlatego moje serce wędruje do tego filmu.
Aczkolwiek tutaj w tej sytuacji bardzo mocno trzymamy za Janka Komasę.
Oczywiście.
I za całą ekipę filmu Boże Ciało, kciuki.
Mateusz, trzymaj się.
Następna kategoria to najlepszy make-up i fryzury.
Szybciutko, mój rozum mówi Bombshell, moje serce mówi Bombshell.
No widzisz, u mnie jest zupełnie inaczej, u mnie serce i rozum mówią, że to będzie Czarownica.
O matko, no dobrze.
Widziałem Czarownicę niedawno.
Naprawdę?
Tak.
Cholera jasna, ty Shorty i pozostałych nominowanych nie oglądasz, a oglądasz Czarownicę nominowaną w jednej kategorii za najlepszą charakteryzację?
Chciałeś się przygotować.
Dobrze, opowiedz coś o tej charakteryzacji, słucham.
No co mogę opowiedzieć, niedużo się zmieniło od pierwszej części. Dobra, następna kategoria to muzyka.
Muzyka.
Muzyka. W takim razie Rozum to jest Hildur Gunnadottir.
O, coraz lepszy jesteś.
Tak.
Ja i cały czas nie potrafię.
Za Jokera, a sercem no jednak jestem bliższy Randy'emu Newmanowi za Marriage Story.
Ja mam dokładnie tak samo jak ty.
No dobra, jak jesteśmy już w dziale muzyka, to w takim razie najlepsza piosenka oryginalna.
Rozum mówi mi, że to będzie Elton John, serce mówi mi, że to będzie Elton John.
U mnie jest bardzo podobnie, gdyż rozum mówi mi, że to jest Elton John, a serce mówi, że to będzie Elton John.
Faktycznie, bardzo
mówiłem,
podobnie.
Że podobnie.
Ale zauważ, nie głosujemy tutaj na Randy'ego Newmana za Toy Story 4. Tak go kochamy, tak go kochamy.
Byłeś na Toy Story 4 w ogóle w kinie?
Byłem. A ty nie byłeś. Byłeś na Czarownicy.
Byłem i na Czarownicy, i na ale na dokumenty nie miałem czasu. Najlepsza scenografia.
Okej.
I dla mnie serce i rozum tutaj są w jednym miejscu, czyli 1917.
Ja muszę przyznać, że tutaj zmieniłem swój typ. Przez długi czas obstawiałem tutaj Parasite, ale po obejrzeniu 1917, po wysłuchaniu tych wszystkich wywiadów i tego, w jaki sposób wyglądała produkcja tego filmu, zgadzam się z tobą. Mój rozum obstawia 1917 za scenografię.
A serduszka?
A serduszko pozostaje przy
Parasajcie. No
ja chcę kupić mieszkanie, ten dom mnie zachwyca. Ja chcę taki dom.
Słuchaj, ja tylko jeszcze o tej kategorii chcę powiedzieć, że jest mi trochę szkoda, że nie ma tutaj dwóch papieży. I tyle. Następna kategoria. Najlepszy krótkometrażowy film animowany.
Dosyć dużo mówi się o Sister, czyli animacji poklatkowej wykonanej wełną. I faktycznie, jak widziałem zwiastun, to bardzo ładnie wygląda, ale mój rozum podpowiada, że będzie to Herlov.
Film o czesaniu córki.
Tak, film
powiedz,
o czesaniu
bo to jest
córki.
Zabawny.
Jest to film też o czymś, no dobrze, to będzie może kontrowersyjna opinia.
Czesanie
ale
córki to nie jest metafora.
Oj, nie mówię o tym, mówię, no. Że to jest film o Afroamerykanach i no, włosy są dumą Afroamerykanów, ich specyficzne włosy i ten film jest temu poświęcony,
aż
jak okiełznać te włosy.
Powiedzieć tęgi spoiler, ale nie mogę, bo ten dobra.
No ta animacja trwa jakieś 5 minut.
Czyli mogę powiedzieć?
Nie.
Dobra.
Według mnie to powędruje do Herlov.
A serce?
Serce jest za Kid Bullem, ponieważ ja jestem psiarzem, a to jest film o znęcaniu się nad zwierzętami, o wystawianiu ich do walki. To jest bardzo trudny film, na którym ja się bardzo wzruszam, ponieważ jestem kompletną mamałygą, jeśli chodzi o te tematy.
Ja też podobnie tak jak ty rozumiem, jestem za Herlov od Sony Pictures. A sercem jestem za Kid Bullem, czyli za animacją Pixara.
Okej, okay, zobaczymy.
Zobaczymy.
To akurat w tych kategoriach ciężko jest dobrze
czyli
trafić.
Czesanie córy kontra przyjaźń psa z kotem. Następna kategoria to najlepszy krótki film aktorski.
Widziałeś czy Diabolina?
Nie widziałem akurat.
Nie widziałeś. Dobrze. Tutaj akurat mamy duże szczęście, ponieważ z wyjątkiem jednego filmu, czyli Sari, wszystkich nominowanych możemy obejrzeć.
Tak.
Możemy obejrzeć na Vimeo.
Przyznaję,
na
widziałem, że są.
Brawo. Myślę, że rozegra się to między dwoma filmami. Albo The Neighbor's Window. Znowu jest to jedyny amerykański film.
I to jest twój typ rozumowy?
Ja tutaj rozumiem, obstawiam Brotherhood. Jest to historia rodziny, tunezyjskiej rodziny, do której wraca syn marnotrawny, który wyjechał do Syrii, aby pomagać tam. Obstawiam go, ponieważ jest to najładniej nakręcony film z całego tego zestawienia. No i też jest oczywiście bardzo aktualny, mówi o konflikcie zbrojnym w Syrii. Natomiast moje serce wędruje do filmu Sister. To jest francuski film, który jest dostępny na YouTubie. Jest bardzo emocjonujący, opowiada bardzo sensacyjną historię, ale jednocześnie no, żaden inny film nie przykuł mnie tak do ekranu z tych krótkometrażówek, jak właśnie ten. Sercem jestem za tym.
Okej, następna kategoria to najlepszy montaż dźwięku. I serce, i rozum idą do 1917 roku.
Tutaj się zgadzam z tobą w obydwóch typach. Serce i rozum 1917.
Dobra, następna kategoria to sound mixing, czyli po polsku...
Miks dźwięku.
Miks dźwięku. I u mnie tutaj jest sytuacja inna niż w montażu dźwięku, gdyż rozum podpowiada mi, że będzie to Ford versus Ferrari i serce też podpowiada, że będzie to Ford versus Ferrari.
I znowu się zgadzamy w obydwóch typach. Ja też uważam, że miks, połączenie efektów dźwiękowych samochodów z muzyką, z dialogami jest rewelacyjny w tym filmie.
Następna kategoria to efekty specjalne. I u mnie rozum i serce są wspólne. I jest to Avengers Endgame. I to jest... To nie zgadzasz się ze mną?
Całkowicie.
Bo ty myślisz, że dostanie co? Star Wars?
Nie, ja myślę, że dostanie Lion King.
Na skąd?
Jeszcze miałem wątpliwość, zastanawiałem się nad Irlandczykiem paradoksalnie, ze względu na to, że no tak naprawdę, jeśli spojrzysz na zeszły rok, to były efekty specjalne, o których wszyscy rozmawiali. To było największe wydarzenie w świecie efektów specjalnych w zeszłym roku. Zaraz po Lion Kingu. Myślę, że Lion King tak podpowiada mi rozum, natomiast serce też wędruje do Lion King.
No widzisz, no dobra, no to w takim razie najlepszy scenariusz adaptowany. I u mnie sytuacja ma się tak. Otóż rozum podpowiada mi, że będzie to Irishman, a serce bardzo by chciało, żeby to było Jojo Rabbit.
Mój rozum mówi, że to będą małe kobietki, natomiast moje serce wędruje do małych kobietek.
No proszę.
Tutaj się zgodzę całkowicie
ze sobą.
Sam ze sobą.
To świetnie.
Naprawdę nie obstawiasz Grety?
Nie.
Panie.
Nie, nie obstawiam Grety.
Ale przegrasz w tym roku.
Nie, nie, Greta nie dostanie. Następna kategoria to najlepszy scenariusz oryginalny.
Tak jest.
No i dla mnie tutaj serce i rozum jest, chociaż ty już czujesz, że masz dziką kartę, żeby to był Bong Joon-ho, aczkolwiek u mnie serce i rozum mówi, że to będzie Quentin Tarantino.
Mój rozum mówi, że to będzie Quentin Tarantino za pewnego razu w Hollywood, natomiast moje serce wędruje do Bong Joon-ho za Parasite. Nie wydaje mi się, że Bong Joon-ho dostanie tą nagrodę. Trochę mi żal. Quentin Tarantino już ma te... Ile on ma? 2 Oscary za scenariusz? Na litość boską,
bo
ile
pisze
można?
Dobre scenariusze. No to trzeba, Bong Joon-ho trzeba
tak
poklepać
samo.
Po plecach. Powiedział, fajna robota.
Protekcja.
Fajna robota.
To jest protekcja w pełnej krasie.
Pisz dalej. Zaraz już nie będziesz kręcił filmów, to chociaż pisz dalej.
Ja już widzę tą twoją protekcję. Jak tak to na nią wrzucasz, a tak to super, niech będzie.
A ja?
Ten Oscar powędruje do Quentina Tarantino. On jest... No znowu, no ma już 2 Oscary w tej kategorii.
Się wzruszył, no.
Czyli najprawdopodobniej dostanie też 3. Oscary uwielbiają nagradzać Tarantino w kategorii scenariuszowej.
Chociaż nie popisał się za bardzo na Złotych Globach, jeżeli chodzi o przemówienie, więc nie wiadomo, nie wiadomo. Dobrze, a co z twoją dziką kartą, słuchaj?
Moja dzika karta jest w kategorii najlepszy film.
O matko, naprawdę będziesz chciał dawać Parasite, najlepszy film? Ja ci się zabiję. Dobrze. Dobra, ostatnia kategoria to najlepszy film. No to jak głosowałeś sercem w takim razie?
Sercem głosuję na Marriage Story. Ale to serce miało duży dylemat, ponieważ były co najmniej 3 inne filmy, które także bardzo, bardzo grzały moje serduszko. I był to Parasite, były to Małe Kobietki, był to Quentin Tarantino pewnego razu w Hollywood. Ty natomiast, twoje serce bije do jakiego filmu?
Marriage Story. Od samego początku, od kiedy zobaczyłem ten film, wiedziałem, że moje serce będzie za Marriage Story, do końca wyścigu.
No dobrze, ale gdybyśmy mieli obstawiać bardzo grube pieniądze na to, kto dostanie w tej kategorii, czyli jeśli mielibyśmy obstawiać rozumem, to ja obstawiam 1917. A ty?
A ja obstawiam Quentina Tarantino i Once Upon a Time in Hollywood.
I to jest moja dzika karta!
To jest film z największym sercem w tym roku. Do filmu, do kinematografii. Uwielbiam tę laurkę do starego Hollywood. W filmach Tarantino jest coś takiego, że mi się tam wszystko zgadza. Tam to jest dopięte na ostatni guzik dla widza, który kocha kino. To jest dla mnie historia uszyta na miarę.
To trochę brzmi, jakbyś głosował sercem. A nie rozumiem.
Chodzi mi o to, że film Quentina Tarantino ma więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. I ten film jest dużo bardziej...
Niż 1917?
Nie, niż Marriage Story, bo już mówię tylko między tymi dwoma tytułami. I jeżeli chodzi o jakby kumulację wszystkich rzeczy, które się na to składają, na przyznanie tego Oscara, no to jednak między Marriage Story a Once Upon a Time szale przeważa Once Upon a Time in Hollywood. Ale to są te dwa filmy. 1917 u mnie wypada z tego wyścigu.
Okej, okay, rozumiem cię bardzo dobrze. Moja dzika karta i to, dlaczego Tarantino znalazł się w mojej dzikiej karcie, jest tak naprawdę tylko jedna. To jest film, który wszyscy kochają i który nie wzbudza kontrowersji. Oraz przede wszystkim jest to film o aktorach. A kto jest najliczniejszą grupą głosujących w Akademii Filmowej?
Montażyści.
Dźwięku. To są aktorzy. No i to jest film, który jest laurką dla aktorów. To jest list miłosny nie tylko do kina, tak jak mówisz, ale to też jest list miłosny do aktorów. I do tych aktorów, którzy nie są docenieni, do tych bohaterów trzecich i czwartych planów. Dlatego ja ten film wrzucam na swoją dziką kartę, ale jakbym miał obstawiać duże pieniądze, bezpiecznie.
1917,
który zbiera wszystko i najprawdopodobniej w tym roku wydarzy się coś, co jest rzadkością w Oscarach w ostatnich latach.
Nie będzie reklam.
A mianowicie, że najlepsze filmy i najlepszy reżyser się pokryją. A w ostatnich latach raczej była tendencja do tego, aby te kategorie rozdzielać.
Zobaczymy, synek.
Zobaczymy.
Spokojnie.
Nie chcemy teraz wdawać się w szczegóły, ale w kategorii najlepszy film, w tej jednej kategorii, członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej głosują systemem preferencyjnym. Jako ciekawostkę przygotowaliśmy sobie takie troszkę lipne głosowanie preferencyjne dla nas. Konrad, na czym polega, tak w dużym skrócie, ponieważ ty powiesz to ciekawiej, głosowanie preferencyjne?
Otóż bierze się dwie listy. Maszor swoją, ja swoją. I mamy 9 filmów. I ustawiamy te filmy w gradacji. Od najlepszego do najgorszego według nas. I film, który jest na pierwszym miejscu, w tym wypadku jest to 9 filmów, dostaje najwyższą liczbę ocen, czyli 9. I z każdym filmem niżej film dostaje oczko mniej. Aż do jednego, który jest na końcu. I jeżeli te filmy się pokrywają, to dobrze. Jeżeli nie, tym lepiej. Bo można troszkę poszaleć. I u nas te filmy chyba pokryły się tylko w dwóch sytuacjach, co było bardzo ciekawe ostatecznie, bo stwierdziliśmy, że a dobra, jeżeli okaże się, że mamy dokładnie te same typy, to nie będziemy w ogóle o tym wspominali. Okazało się, że jest zupełnie inaczej.
I ciekawe, w którym miejscu one się pokryły. To był sam środek listy. To nie były te nasze topy, albo te nasze, według nas, najgorsze filmy. To był samiutki środek.
Podamy wam 3 pierwsze miejsca, zaczynając od ostatniego. Otóż 3 miejsce w naszym zestawieniu wygrywa film 1917.
Ile punktów zdobył?
11. Miejsce numer 2 zajmuje Once Upon a Time in Hollywood z sumą punktów 15. A film numer 1 to Marriage Story z sumą punktów 16.
Tutaj warto zaznaczyć, i to daje do myślenia a propos głosowania preferencyjnego, wygrał film, który był wysoko na obu naszych listach.
Ale nie był na najwyższej pozycji.
Tak, to nie była nasza topka, to nie był nasz favorite. Jak się okazuje, kiedy jest tak dużo dobrych filmów w tym roku, to te topowe miejsca są bardzo różne. Wygrywa ten, który się podoba największej ilości osób, czyli jest na 2., 3. miejscu.
Także to głosowanie preferencyjne może sporo namieszać. Także słuchajcie, już w niedzielę o północy zaczyna się Czerwony Dywan, o 2:00 zaczynają się Oscary na Kanal Plus.
Po raz kolejny bez prowadzącego.
Zachęcamy serdecznie do oglądania. W poniedziałek od razu po gali będzie kolejny odcinek, w którym porozmawiamy sobie, co się na tej gali wydarzyło.
Zachęcamy też do udostępniania waszych typów. Zobaczymy, kto jest mastermindem oscarowym i kto lepiej przewidział, jak te Oscary się rozłożą w tym roku. Ja myślę, że to nie był Konrad. Dziękuję ci bardzo, Konrad, za tą przyjacielską zabawę, absolutnie pozbawioną jakiejkolwiek rywalizacji.
Tak, także słyszymy się. Ja jako wygrany, Maszor jako wielki przegrany. Do usłyszenia, cześć.
Do zobaczenia, hej.